24 kwietnia, Londyn. York oparł głowę na dłoniach. Czuł się bardzo zmęczony. Jak długo trwało przesłuchanie? Nie miał zegarka, jedynie mógł ocenić, że na twardym krześle siedział od kilkunastu godzin z krótką przerwą na obiad, który przyniesiono do tej sali i podano mu na cynowych talerzach przy stoliku w rogu. Traktowano go uprzejmie, acz w każdym słowie i geście angielskich oficerów kontrwywiadu czuł, że jest podejrzany. A co najmniej, że sprawił im kłopot, przyjeżdżając do Anglii. Kiedy wreszcie oficer w mundurze kapitana marynarki wojennej po raz kolejny zapytał go o nazwisko prowadzącego go oficera z polskiego wywiadu, York wstał i pochylił się nad stołem.
Panie kapitanie, może pan nie pamięta, ale w ciągu 6 dni zadawał mi pan to pytanie 16 razy. Za każdym razem odpowiadałem uprzejmie, rozumiejąc, że ma pan kłopoty mentalne. Teraz mówię dość.
Niech się pan nie unosi.
Anglik powiedział to spokojnie, jakby rozumiejąc, że przesłuchiwany może już być znużony i zdenerwowany.
Kapitan Szczęsny Rozłucki, który, jak pan twierdzi, wymyślił akcję podsunięcia pana Niemcom, nie żyje. Zginął w nieokreślonych okolicznościach.
Mogę tylko powiedzieć, że był doświadczonym oficerem, ale nie jedynym, z którym pracowałem w polskim wywiadzie.
Major Chomicki, z delegatury polskiego wywiadu w Gdańsku, którego pan wymienił, nie żyje. Zamordowany przez Niemców w czasie przesłuchania w gestapo w 1939 roku. Możemy przyjmować, że nie wytrzymał tortur i wiele wyjawił.
Jeżeli by tak było, to już dawno zostałbym aresztowany przez gestapo.
Anglik patrzył na niego ironicznie. York rozumiał, że argument, którego użył, nie miał sensu. Oni mogli przyjmować, że tak właśnie się stało. Hitlerowski kontrwywiad wykrył go i zmusił do współpracy.
Zginęli dwaj inni. Krótko mówiąc, nikt z oficerów, którzy znali szczegóły pana misji, nie przeżył wojny. Czy w tej sytuacji wydaje się panu dziwne, że staramy się wyjaśnić pana działalność?
Byli jeszcze trzej.
Podał pan ich pseudonimy, nie nazwiska. A takie nie istnieją w żadnych dokumentach.
Czy to dziwne, że ukrywali swoją tożsamość przede mną, skoro wysyłali mnie do wroga?
Utrzymuje pan, że przekazywał meldunki wywiadowcze od 40 roku. Nie istnieją w archiwach wywiadu. W jaki sposób pan je nadawał?
Zaskoczyło go, że pytają o Joannę. Wiedział, że kierowała organizacją, która nie podlegała bezpośrednio wywiadowi angielskiemu ani polskiemu. Jednakże przez cały czas współpracy z nią odnosił wrażenie, że Secret Intelligence Service wiedziało o jej działalności, choć oficjalnie się do tego nie przyznawało. Było to rozwiązanie wygodne dla tajnych służb w demokratycznym państwie.
Przypominam, że zeznaje pan przed komisją, wobec której jest pan zobowiązany.
Jako świadek czy jako podejrzany? Nie zostałem o tym poinformowany, więc niech się pan nie powołuje na przepisy prawa. To sąd kapturowy. W dodatku wobec polskiego oficera, który nie podlega waszym rozkazom.
Panie majorze Tarnowski...
Teraz wstał cywil, jedyny w składzie przesłuchującej go komisji. Wydawało mu się, że słyszy obce nazwisko. Tak długo przygotowywał się do zmiany osobowości. Całymi godzinami wpatrywał się w fotografię rodziców Johanna. Studiował ich postaci, sposób trzymania rąk prawdziwego ojca Johanna, zamordowanego w 1934 roku w czasie Nocy Długich Noży. Znał każdą zmarszczkę na twarzy Gertrudy York, kobiety o miłej powierzchowności pochodzącej z dobrej mieszczańskiej rodziny. A potem przez 5 lat musiał ciągle przypominać sobie te informacje na wypadek, gdyby znalazł się w katowni gestapo. Nie doszło do tego, ale powoli przeistoczył się w innego człowieka, Johanna Yorka, i był nim przez 5 lat służby w Abwerze. Teraz musiał z powrotem stać się Janem Tarnowskim.
Odmawiam odpowiedzi.
Hauptmanie York, Weltmajorze Tarnowski, ponownie przywołuje pana do porządku. W przeciwnym wypadku...
Pan się myli. Zdecydujcie się, czy jestem niemieckim jeńcem, czy polskim oficerem podejrzanym o zdradę. A ja czuję się jak uprowadzony przez bandytów dla okupu.
Anglik nie spodziewał się takiego obrotu sprawy. Zamierzał coś powiedzieć, ale York nie dopuścił go do słowa.
Trzymacie mnie tu prawie od tygodnia. Chociaż w teczkach przed sobą macie zeznania wszystkich, którym ufacie, poczynając od komandora Compayna i majora Czernego, których sami wysłaliście do Czochy.
Anglik spojrzał na Yorka z zainteresowaniem. Ten zrozumiał, że popełnił błąd, wspominając o akcji, o której brytyjskie tajne służby mogły nie wiedzieć. Za późno już było, aby się wycofać.
Przesłuchujecie mnie po 15 godzin dziennie.
Co znaczy, których wysłaliście do Czochy?
Rozumiem, że nie potraficie odtworzyć przedwojennych wydarzeń, ale te sprzed paru tygodni powinny być dla was całkowicie jasne.
Powtarzam pytanie. Co znaczy...
A ja odmawiam odpowiedzi na jakiekolwiek pytania. Jeżeli dopiero po 6 dniach odnaleźliście coś ciekawego, to znaczy, że mam do czynienia z grupą najbardziej niekompetentnych śledczych, jakich zdarzyło mi się spotkać. W dodatku nie wiecie, o co macie mnie pytać.
Nie ma pan prawa.
To powiedzcie, jakie mam prawa. Odmawiam dalszych zeznań i udziału w przesłuchaniach, albo przedstawicie mi zarzuty i określicie mój status. Możecie mnie wsadzić do aresztu albo wysłać do batalionu karnego.
Członkowie komisji spoglądali na siebie. Chyba zrozumieli, że przesadzili z wielodniowym śledztwem, które nadszarpnęło i tak szkołatane nerwy człowieka wracającego zza linii frontu po tygodniach niezwykłego napięcia i walki. Wstali i zaczęli składać dokumenty. York wrócił na miejsce. Przez chwilę był sam, aż w drzwiach stanął angielski żołnierz, gestem dając znać, że gotów jest odprowadzić go do pokoju. Następnego dnia York obudził się o 7, stwierdzając ze zdziwieniem, że pozwolono mu spać dłużej niż w ciągu ostatnich dni, gdy budzono go przed 6. Ledwo opłukał twarz, gdy do drzwi odległo się pukanie, co zdziwiło go jeszcze bardziej. Zwykle strażnik bez pytania o zgodę otwierał drzwi. Po chwili stanął w nich cywil, z którym starł się poprzedniego dnia. Gładko uczesany, z krótko przyciętym wąsem, w marynarce zapiętej na wszystkie guziki, bez wątpienia był oficerem, choć ukrywał swój status.
Mogę wejść?
Oczywiście. Niech pan siada.
Przyszedłem pana przeprosić. Jestem James Cogill, szef kontrwywiadu.
Tak sądziłem.
Pana wybuch był nie na miejscu, chociaż rozumiem zmęczenie i stres. Ale niech pan postara się nas zrozumieć.
Jeżeli macie podejrzenia, to przedstawcie je.
A mamy.
Zaciekawia mnie pan.
Wiemy, że Rosjanie byli informowani o tym, co dzieje się w Czosze.
Globke, czyli szef służby bezpieczeństwa w zamku Czocha, powiedział mi, że jego zastępca Ber był rosyjskim szpiegiem.
To ciekawe. Nie mówił pan nic na ten temat.
Bo nie pytaliście.
Bo nas interesował pan. Plany, jakie z panem wiążemy, wymagają pełnej, absolutnej pewności. Wejdzie pan do kręgu, do którego wstęp mają tylko najbardziej wybrani.
Teraz to ja powiem, że to ciekawe. Słucham.
Za wcześnie, żeby je wyjawiać. Musimy mieć pewność co do pana przyszłości, a ta tonie w mrokach.
Od tego zależało powodzenie mojej misji, którą realizowałem od 1939 roku. Dziwi pana, że polski wywiad trzymał to w tajemnicy nawet przed wami?
Cogill rozejrzał się po pokoju.
Niezbyt tu komfortowo.
To się nazywa angielskie poczucie humoru.
Nie, wstęp do prośby, aby zebrał pan swoje rzeczy.
Nie będzie kłopotu. Nawet się nie rozpakowałem.
Tym lepiej. Szybciej będzie pan w hotelu. Wynajęliśmy dla pana pokój w White House. Dobry hotel. Proszę odpocząć, a jutro wyjedzie pan do Bletchley Park.
Gdzie to?
Niedaleko. Potrzebują tam pana.
Cogill wstał i wyciągnął rękę. W tym geście był moment zawahania. Nie był pewien, czy York nie zachował urazy za nieprzyjazne przyjęcie w Anglii. Ten jednak podał mu dłoń tak naturalnie, że major uśmiechnął się.